Drogo milowani, Zbawiciele naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Teraz przy pomocy Bożej będziemy w dalszym ciągu kontynuowali nasz rozpoczęty przedmiot. Tydzień temu mieliśmy, o czym myśmy to mieli? Arcyprzymierze, tak. To w dalszym ciągu będziemy o tym mówili. Zakończyliśmy na tym, że tam się znajdowały tablice zakonu, które reprezentuje prawo Boże, które staramy się upełnić. No i że te rzeczy znajdowały się wewnątrz arki, mówiliśmy, że to przedstawia nasze poświęcenie. I wszystko, co najlepsze, ma się znajdować w sercu. I my mamy wszystko wykonywać z serca, bo to jest najlepsza ozdoba dla chrześcijanina. Zacytowany był psalm 45, 14 werset, że wszystko zacność córki królewskiej jest wewnątrz. Teraz pójdziemy dalej. Jak już mówiliśmy, że tam często stale raczej jaśniało światło Szekina, nadprzyrodzone światło Szekina. Światło to powstawało z tego powodu, jak się oblok zniżał, to cudownie między tymi cherubinami na oblagalni blask bił. To było nadprzyrodzone, tam się nic nie świeciło, nie było te, tylko stawało się takie cudowne światło Szekina. Co by nam to miało za znaczenie, czy miałby ktoś jakieś myśli? Tak, to znaczy się, że była tam obecność Jehowy, że Pan Bóg przez to światło był obecny pomiędzy Izraelem. Wiemy, że Bóg nigdy swojego tronu nie opuszczał i nie opuszcza. Ale dlatego, żeby Izraelici czuli się bezpiecznie, że Bóg jest z nimi, to właśnie tam było takie nadprzyrodzone światło. Ma to takie znaczenie, że Bóg zawsze był z Panem naszym Jezusem Chrystusem, którego nigdy, gdy był na ziemi, go nie opuszczał. Jedynie jeden raz, i to na małą chwilę, Chrystus był przez Boga opuszczony. Kiedy był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus opuszczony przez Boga? Tak, czytamy to Ewangelii Mateusza, 27 rozdziale, 46 wersecie mówi tak. A około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani. To jest: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Właśnie na małą chwilę Pan Bóg opuścił swojego Syna, kiedy był na krzyżu. A dlaczego go opuścił? Brat Stefan, może? Dlaczego Pan Bóg na małą chwilę opuścił swego Syna? Bo słowa, które Chrystus powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił, nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg go nie opuścił. Na chwilę go opuścił, pozostawił go własnemu losowi. Czemu? No może się... Proszę.
Można było bym powiedzieć, że nie spotkałem, ale mogłaby to być chwilę, kiedy Pan składał ofiarę swoją, a więc był obwiniony. Ten, który wziął winy ludzkie, czyli winy Adama na siebie, stał się ten, który znalazł się pod wyrokiem śmierci.
Proszę, brat Leszek. Proszę.
Mamy powiedziane, że Pan Józef to zna. I Pan doświadczył głodu, pragnienia, zmęczenia, głodu, gorąca, jak każdy jeden człowiek. I pomimo tej doskonałej społeczności, Pan Bóg dał naszemu Panu, z tego tak wygląda, bo Pan mówi: Boże mi świątynię. Czyli wynika, jak Pan wspomniał, że no musiał nastąpić opuszczenie, bo Pan Jezus na krzyżu to Panem wstrząsnęło. I w tych bólach męczarnia potrafił to wypowiedzieć. Czyli Pan Jezus jeszcze to bardziej przeżył, aniżeli gwoździe. Tak wynika. Mój podwójny stan psychicznego cierpienia. I tu tak by wyglądało, że Pan Bóg dał mu tą pełnię kielicha, dał mu zaproszować najkoszmarniejszego momentu życia, kiedy Chrystus Pan, na, kiedy Chrystusa Pana pozostawił, tak by wyglądało samemu sobie. ten czas Pan jeszcze doświadczył, jak ogromnie ciężki i przykry jest stan ludzkości bez społeczności z Panem Bogiem.
Tak, jak myśli było, no proszę tam brat jeszcze.
Ci ludzkie musiało odejść. Tym samym musiał się wykonać plan. Musiał wykonać się opis dla ludzkie.
Gdyby
Bóg nie opuścił go, to dalej nie żył. Jezus był doskonały, a przyjął grzesznika. I jako musiał im dopuścić jako grzesznik, musiał umierać za nami. Za Adama i za nas.
Dlatego, żeby odczuł, jak się znajduje człowiek bez Boga, bez nadziei, bez umów, obietnicy, jak ludzkość się znajduje, jaki to jest straszny stan ludzkości. Ludzie żyją i sobie nie zdają sprawy, żyją bez Boga. A Chrystus Pan, który zawsze był w społeczności z Bogiem, na krótką chwilę Go Ojciec opuścił, to wtedy zawołał głosem: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyli Pan Bóg dał jeszcze mu przeżyć taki stan. Co to znaczy się grzesznik zupełny, bez Boga, bez obietnicy, bez żadnej nadziei? Szło. Druga jeszcze myśl mogła być taka, możemy się z tego nauczyć, że prędzej zakończył swoje życie. Że na pewno, gdyby go Pan Bóg nie opuścił, być może dłużej by, znajdując się na krzyżu, więcej by jeszcze cierpiał. Jak wiemy, że Bóg przez ten najświętszy sprzęt był pomiędzy Izraelem, jak już mówiliśmy. Podobnie Pan Bóg przebywa, bośmy mówili, że Arka ta przymierza przedstawia w pierwszym rzędzie kogo? Bracie Ciechanowski. Ale Arka przymierza. Kogo w pierwszym rzędzie przymierza? Tak, przedstawia Pana Boga. Drugie, przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak mówiliśmy, kompletny Kościół, Chrystus, głowa i ciało. Co nam reprezentuje? Serce ludu Bożego, gdzie Bóg przebywa. Że jak tam Pan Bóg przebywał przez ten najświętszy sprzęt pomiędzy Izraelem, tak Pan Bóg przebywa w sercach swojego ludu, sam Bóg z Chrystusem, jak mamy zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 23 werset mówi tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli mnie kto miluje, słowo moje zachować będzie. I Ojciec mój umiluje go i do niego przyjdziemy i co? Mieszkanie u Niego uczynimy. Podobnie tak, jak Pan Bóg powiedział, że przez namiot zgromadzenia, a nawet przez tę Arkę Przymierza, jak czytamy w II Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, 8 wersecie mówi tam: i uczynił mi świątnicę, a mieszkał pośrodku ich. Jak tam mieszkał pośrodku Izraela, tak podobnie Pan Bóg przez swoje słowo, już nie sam, nie sam Chrystus, tylko przez Słowo Boże, przez Słowo Chrystusa, mieszka w sercach ludu Bożego. Wiemy, że przez okres około 580 lat skrzynia przymierza mieszkała w namiotach, bo 40 lat chodzili po pustynie i później, aż Salomon zbudował świątynię, to przez ten okres czasu, to jest około 580 lat, skrzynia mieszkała w namiotach. Co by to nam miało za znaczenie? Że ta skrzynia przymierza, ta Arka Przymierza, mieszkała w namiotach. Brat Andrzej.
Ja myślę, że tak jak to Paweł przyrobuje na te ciała do namiotu, nawet w Panem Mieszka się nastała, Arka, no to tu przedstawia to mieszkanie Kościoła, musiała to sobie pozabić.
Tak, czytamy o drugim liście do Koryntów, 5 rozdział, 1-2 werset mówi tak. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania, namiot ziem zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobione, wieczny w niebiesie. Ale w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest w niebie, żądając być przeobleczonymi. czyli tutaj apostoł Paweł twierdzi, że ciała ludu Bożego są nazwane takim namiotem. Jest to taki namiot. Jest to coś tymczasowego, bo nasze życie i nasza cała nadzieja to się mieści w Chrystusie, w Bogu się mieści, w Królestwie Bożym, w niebie się mieści. I dlatego w tych namiotach. Czyli innymi słowami to by przedstawiało, że Pan Bóg, plan Boży i ucieleśnienie tego planu Bożego przez cały wiek Ewangelii mieszka pomiędzy ludem Bożym w sercach ludu Bożego, w tych namiotach. Jak już mówiliśmy, że przez połączenie się obłoku tam światło jaśniało, jak czytamy w II Księdze Mojżeszowej, w 40 rozdziale, od 34 do 38 wersetu mówi tak. Wtedy okrył obłok namiot zgromadzenia, chwała Pańska napełniła przybytek. Tak iż nie mógł Mojżesz iść do namiotu zgromadzenia, bo był nad nim obłok, a chwała Pańska napełniła była przybytek. A gdy odstępował obłok od przybytku, ruszali się synowie izraelscy w ciągnieniu swem. A jeśli nie odstępował obłok, nie ruszali się aż do dnia, którego odstępował. Obłok Pański był nad przybytkiem we dnie, a ogień bywał w nocy nad nim, przed oczyma wszystkiego domu izraelskiego, ilekroć ciągnęli. Czyli jak już mówiliśmy, że przez połączenie obłoku światło Szekina świeciło. Jakie lekcje byśmy się z tego mogli nauczyć teraz, na dzień dzisiejszy? Tam, jak obłok się zniżał, błyszczało światło nadprzyrodzone na tej arce między cherubinami. No, jeżeli wiemy, że ten przybytek mieszkał, arka mieszkała przybytek pomiędzy narodem izraelskim. Już tłumaczyliśmy, że to nic innego nie przedstawia, tylko że Chrystus i Bóg przez swoje słowo mieszkał w sercach ludu Bożego, w naszych sercach mieszka. Co by to miało za znaczenie, że jeżeli ten obłok się zniżał, światło się świeciło. Jak się obłok podnosił, światło gasło. Miało by takie znaczenie? Dziękuję. Siostra Bożena może? Brat Irek. Czy miałby ktoś jeszcze jakieś myśli?
Proszę. Dla mnie obłok to by reprezentował obecność Boga albo Ducha Świętego, który jeżeli był bliżej ludu, czyli jeżeli ten Duch Święty jest bliżej nas, to wtedy my mamy więcej społeczności z Bogiem. Natomiast jeżeli to oddala od nas, to mamy jesteśmy jakby opuszczeni przez Boga. I ten czas czujemy, jeżeli czujemy tą obecność Boga, to czujemy się mocno, duchowo. Jeżeli ten Duch Święty się oddala od nas, to czujemy się słabiej.
Dziękuję, brat Leszek, jeszcze
raz. Nazywam się tekst Pisma Świętego. Przybliżcie się ku mnie, a ja przybliżę się ku Panu. To zawsze jest nasze życie, Pan zależy do mnie.
Tak, jak myśli były podawane, reprezentuje nam, że jeżeli opatrzność Boża jest nad nami, to w serca będzie obecność Jehowy i będziemy mieli światłość Ducha Świętego. Jeżeli nad nami będzie owa opatrzność Boża, Pan Bóg będzie czuwał, zniży się, Bóg się do nas zniży, to pamiętajmy, w naszych sercach musi być światło, radość, szczęście, zadowolenie, Duch Święty musi być. Natomiast jeżeli, gdy podnosił się obłok, gasło światło Szekina. Jeżeli opatrzność Boża zostanie z nas zdjęta, światłość obecności Bożej w nas ustało, ustanie. I możemy często zobaczyć takich chrześcijan, że po prostu w sercu nie mają radości, nie mają światłości Ducha Świętego. To jest dowód, że opatrzność Boża została zdjęta. Natomiast jeżeli opatrzność Boża będzie czuwała, to czy łzy, czy radość, czy szczęście, czy bieda, czy cokolwiek, jakieś nieszczęście, będziemy jednak tym radość, zadowolenie wewnętrzne będzie. Światło będzie biło nadprzyrodzone. To jest cudowna moc Boża moglibyśmy powiedzieć światłość. Chrześcijanin, jeżeli będzie miał radość w swoim sercu, ta radość będzie się na zewnątrz uwidaczniała i zarazem jego słowa, jego myśli w tym kierunku będą kierowane. Skrzynia Przymierza miała 33 przystanki. 30, chociaż Izraelici mieli 42 przystanki, jeżeli bracia wiemy, bo tam jest napisane 4 księdze Mojżeszowej. Ale wiemy, to skrzynia przymierza i namiot był dopiero zbudowany przy górze Synaj, przy górze Choreb dany był, tam wizerunek był zbudowany, a do góry Choreb tam było kilka przystanki. Skrzynia przymierza miała 33 przystanki. 30 było na pustyni i 3 w ziemi obiecanej. Co to ma za znaczenie? Czy ktoś by miał jakieś myśli? Pamiętamy, że mówiliśmy, Arka Przymierza przedstawia nam Pana Jezusa. Możemy się dopatrzyć. Co to ma za znaczenie?
30 do czasu poświęcenia, 3 lata od czasu poświęcenia, kiedy Pan Jezus stał się nowym stworzeniem.
Tak, to jest 33 lata życia naszego Pana tutaj na ziemi. Dosłownie 33,5 roku. No ale to jest właśnie życie naszego Zbawiciela na ziemi. Na pustyni do 30 roku, a już ziemi tej obiecanej, tak to przez brata było wspomniane, kiedy przyszedł nad Jordan do Jana Chrzciciela, poświęcił się, to jeszcze 3 lata prowadził tę misję. Że ta arka przenosiła się z miejsca na miejsce, jeszcze dodatkowo takiej lekcji moglibyśmy się nauczyć. Że również, że Boga nikt nie może zmusić i zatrzymać, żeby pozostał w Jego domu, w Jego sercu. Jeżeli się sprzeniewierzymy, znajdzie inny przystanek, inne miejsce, czyli inne serce, zacniejsze i tam spocznie boska opatrzność i światło. W naszym sercu Chrystus zamieszkał, jak mówiliśmy. W naszym sercu zamieszkał Bóg. Ale Pana Boga nie zmusimy, ani Chrystusa nie zmusimy, żeby w naszym sercu zamieszkał. Jeżeli byśmy okazali się niegodnymi, jeżeli by może nasze serce nie było zgodne z wolą Bożą, albo Bogu się nie podobało, obłok się podniesie, opatrzność Boża zostanie zdjęta, tak tam obłok się podniósł i szedł, znalazł sobie drugi przystanek, zniżał się, tam musieli rozkładać przybytek, musieli stawiać, tam postawili arkę, tam światło świeciło, Bogu się tam przystanek podobał. W niektórych miejscach dłuższy czas stali, nieraz latami stali, a w niektórych miejscach stali dzień, tydzień i obłok się podnosi, szedł dalej. Czyli, jeszcze raz mówię, ma to zaznaczenie, że w takim sercu, które by było niegodne, ani Pan Bóg, ani Chrystus przybywać nie będzie, opatrzność Boża zostanie zdjęta. Bóg sobie znajdzie drugie miejsce, lepsze serce, serce doskonałe. Tak czytamy w drugiej kroniki, w 16 rozdziale, a 9 wersecie mówi tak. Albowiem oczy Pańskie przypatrują wszystko ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy przy Nim stoją sercem doskonałym. Nasze serce ma być doskonałe, jeżeli chcemy, żeby opatrzność Boża była nad nami, jeżeli chcemy, żeby Bóg i Chrystus mieszkali przez swoje słowo w naszym sercu i żeby tam ta radość, szczęście, to światło, nadprzyrodzone światło boskiej opatrzności, światło Szekina w naszym sercu było. Ale czy możemy, kiedy Pana Boga powiedziałem, że nie możemy zatrzymać? To może tak powiedziałem. Czym możemy Pana Boga zatrzymać, żeby On był w naszym sercu? Możemy zatrzymać, czy nie, bracie Przemek?
Płaczem.
No tak. Jakub otrzymał błogosławieństwo płaczem.
Płaczem, prośbą.
No. Ile ludzie płaczą, ale myślę, że Pan Bóg nie jest w takim sercu.
Ja myślę, że to przez naszego Pana.
Tak. Chrystus tam pomiędzy błogosławieństwami to tak powiedział. Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 8 werset mówi tak. Błogosławieni czystego serca, albo oni co? Boga będą oglądać. Czyste serce, tak jak tam czytaliśmy, doskonałe serce Bóg szuka. Czyste serce, szlachetne serce. Pan Bóg takiego nigdy nie opuści. To jest niemożliwe, żeby opuścił. Jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg mieszkał w naszych sercach, starajmy się o czystość naszego serca. W narodzie izraelskim skrzynia przymierza to była jako pomoc w trudnościach. Pamiętamy takie historie, prawda, że kiedy na wojnie nie mogli czasami wygrać wojny, walki, to przeprowadzano wtedy skrzynię przymierza i zwycięstwo było po stronie Izraela. Czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 4 rozdział, od 3 do 7 wersetu. Nawet możemy odczytać od 1 mówi tak. I stało się według mowy Samuelowej wszystkiemu ludowi, bo gdy wyciągnął Izrael przeciw Filistynom na wojnę, położyli się obozem u Ebenezer, Filistynowie zaś położyli się obozem Afeku. A gdy się oszukiwali Filistynowie przeciwko Izraelowi, stoczyła się bitwa, wtedy porażony jest Izrael Filistynów, a pobito ich w onej bitwie na polu około 4000 mężów. I wrócił się lud z obozu i rzekli starsi Izraelscy, przecież nas dziś poraził Pan przed Filistynami. Weźmijmy do siebie stylo skrzynię przymierza pańskiego, a nie przyjdzie między nas, a obawi nas rąk nieprzyjaciół naszych. Przecież posłał lud do Sylo i wzięli stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępu, siedzącego na cherubinach. Byli też tam dwaj synowie Heli z skrzynią przymierza Pańskiego, Ofni i Finees. A gdy przyszła skrzynia przymierza Pańskiego do obozu, zakrzyknął wszystek Izrael głosem wielkim, tak i zadrżała ziemia. A usłyszawszy Filistynowie głos onego krzyku, rzekli, cóż to za głos? Tak wielkiego krzykania o obozie hebrajskim. I poznali, że skrzynia pańska przyszła do obozu. Przeto zlękli się Filistynowie, gdyż mówili, przyszedł Bóg do obozu ich. I rzekli, biada nam, bo nie było nic takowego przedtem, żeby kiedykolwiek ktoś wygrał wojnę. Czyli możemy zobaczyć, że ta Arka Przymierza, Skrzynia Przymierza Pańskiego, to ona była wielką pomocą w różnych trudnościach, w różnych niebezpieczeństwach. Podobnie apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 28 werset, mówi jak tam, a wiemy, iż tym, którzy milują Boga, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego pomaństwa. Jeżeli będziemy milowali Pana Boga, by w naszym sercu będzie Pan Bóg, to jest apostoł Paweł mówi, że to wszystkie rzeczy będą pomagały ku dobremu. Nie ma żadnych trudności, nie będzie coś takiego, co by nas odprowadziło od Boga, albo zatrzymało i tak dalej. Wprawdzie wtedy w tej historii Pan Bóg wybawił Izraela, czy nie wybawił? Kiedy ta skrzynia przyszła do obozu, kiedy się zlękli Filistynowie, wybawił Pan Bóg Izraela, czy nie? Józiu.
Nie.
Drugie Samuelowe to tak. Brat mówi, że nie. No, a jeszcze ktoś? A brat Zdzisław Kozuk? Proszę? Że nie. Tak, ona się dostała do niewoli, ta skrzynia. Filistynowie zabrali ją do niewoli. I tam u Filistynów była nawet 7 miesięcy ta skrzynia była. Arka Przymierza była 7 miesięcy. Historia dość zabawna jest, bo kiedy ją zabrali, Izraelici uciekli, te dwóch synów Heliego zostało zabitych, bo bardzo źle się prowadzili, to kapłani byli. Pan Bóg się rozgniewał. Izraelici zostali pobici przez Filistynów. Filistynowie zabrali skrzynię i zaprowadzili do swojego Boga Dagona. No i co tam się stało z tym Dagonem, bracie Stefan? Z tym Bogiem filistyńskim, co się stało? Kto wie? Siostra. Leżał przed skrzynią. No ale może się coś stało. Postawili na swoje miejsce, na drugi dzień przychodzą, to jego głowa urwana, tułów leżało na progu. I wtedy zobaczyli, że to jest prawdziwy Bóg, a nie ich Dagon. Mało tego, Pan Bóg karał Filistynów. Karał, że zboże, myszy się rozrodziły, no i wiele innych tam zarazy były. Mieli wrzody po całym ciele. I nareszcie doszli Filistynowie do wniosku, że trzeba skrzynię oddać do Izraela. Kiedy oddawali skrzynię do Izraela, odprowadzali ją w jaki sposób? Siostra Dorota. Tak, zaprzęgli dwie krowy od ciela, które krowy szły i ryczały, powiedzieli tak. Zobaczymy, może to tylko przypadek się stał. A może to Pan Bóg izraelski nas każe. Najlepiej będziemy wiedzieli, czy to jest prawdziwy Bóg. Wiecie co? Weźmiemy nowy wóz, weźmiemy krowy od ciela, nikt to nie będzie prowadził. Jak te krowy pójdą prosto tak do Bet-Semes, do granicy, to znaczy się, że to jest Bóg Izraela. A za te wszystko, co myśmy wzięli tą skrzynię, za te kary, które nas Pan Bóg karał, no to tam dali według książąt 5 takich złotych zatków jest napisane, no i złote myszy, inne, w darze, żeby tylko ublagać Pana Boga. Oczywiście krowy wyszły, szły, ryczały za cielętami, ale prosto przyszła do granicy tam izraelskiej. To możemy sobie odczytać od wersetu 7, ten sam rozdział, cośmy czytali. 1 Samuelowa, 6 rozdział. Od 7 do 12 mówi tak. Przeto sprawdźcie wóz nowy, jeden, a zmijcie dwie krowy od ciela, na których nie powstało jarzmo. I zaprzęście te krowy w wóz, a cielęta ich od nich odwiedźcie do domu. Weźmijcie tę skrzynię pańską, stawcie ją na wóz, a sztuki złote, któreście ofiarowali za przewinienie, włóżcie w skrzynię, po bok jej, a puśćcie ją, że pójdzie. A patrzajcie, jeśli drogą granic, których pójdzie do Bet-Semes, wtedy on na nas dopuści to wielkie zle. A jeśli nie, wtedy poznamy, że nie ręka jego dotknęła się nas, ale to z trafunku przyszło na nas. I uczynili tak oni mężowi, a wziąwszy dwie krowy cielą, zaprzęgli je w wóz, a cielęca ich zamknęli w domu. Potem stawili skrzynię pańską na wóz i skrzynkę i myszy złoty, podobieństwa zadnic swoi. I udali się na krowy drogą prosto ku Bet-Semes, a gościńcem jednym idą szli, a ryczały i nie wstępowały ani w prawo, ani w lewo, a książęta filistyńskie szły za nimi aż do granic Bet-Semes. W taki sposób Filistynowie oddali tą skrzynię przymierza. Kiedy skrzynia przymierza znajdowała się w tej niewoli filistyńskiej, to psalmista Dawid nawet na ten temat napisał jeden werset, pisał psalm i jeden werset, psalm 78, 78 psalm, 61 werset mówi tak. Podał w niewolę moc swoją i sławę swoją w ręce nieprzyjacielskie. Poetycko Dawid powiedział, że Bóg podał w niewolę moc swoją, a sławę swoje w ręce nieprzyjacielskie. O czym to Dawid mówi? o tej Arce Przymierza. Przecież była moc Boża, jak mówiliśmy. Izraelici się cieszyli. Nigdy takiego czegoś nie było, żeby się do niewoli dostała. Zawsze Pan Bóg był silny. Pomagał im. No a sława, no bo to była sława, to przedstawiała Pana Boga, podał w ręce nieprzyjaciela. Ta niewola filistyńska, że tamta Arka dłuższy czas była w tej niewoli filistyńskiej, co by to miało za znaczenie? Miało by to jakieś znaczenie, czy nie? Może brat Czapla?
No, ma jakieś znaczenie, kiedy właśnie mówię, że teraz, jak to radzi tu, jakie ono ma znaczenie?
Czy miałby ktoś myśli jakieś? Proszę, ta brat już jakiś średni. Proszę, brat Leszek.
No, ja bym myślał, że to rzutuje na wieść Ewangelii, na lud Boży, kiedy lud Boży nie dostarczy swoich powinności i że chce walczyć w przymierze, to może całkowicie odejść Arka lub czasowi. Ja myślę, że wszyscy doświadczyli w naszym życiu chrześcijańskim różnych chwil i nawet takich, że Arka odchodziła. Ja doświadczyłem. To jest bardzo niepiękne. A jeżeli trzymamy się tego, naszego przymierza najlepiej stać i dbamy o nasze życie duchowe, to Arka jest zawsze z nami.
Tak, ogólnie, tak jak tutaj brat Cianowski powiedział, że to w wiekach średnich, w wiekach ciemnych znajdowało się w niewoli nominalnego chrześcijaństwa. Że pierwotne chrześcijaństwo było bardzo wspaniale, a z biegiem czasu odeszli tak samo jak Izraelici od Boga, powołując się na Boga, tak jak Izraelici Arkę przeprowadzili, nie zwyciężyli, tylko Filistynowie zwyciężyli, tak samo w wiekach średnich. Chrześcijaństwo udało się tak daleko, że to wszystko znalazło się w takiej niewoli. Później, że to powróciło, jest powiedziane, że oni wzięli te krowy. No, że to tak kiedyś szło. Krowy albo woły przedstawiają nauczycieli chrześcijaństwa, które poczynili sobie różnych nauczycieli, które szli przedtem. Wóz organizacji były potworzone. I to wszystko tak zdążało aż do Betsemes. Betsemes na polski nam znaczy dom słońca, miejsce bezpieczeństwa podczas do której obecności. Tak to wszystko trwało aż do czasu której obecności. Co jest ciekawe, że kiedy Izraelici, wtedy było żniwo, żniwo było pszeniczne, bo tak mówi 6 rozdział, a 13 werset, a na ten czas Betsemczycy żeli pszenicę w dolinie, a podniósłszy oczy swych ujrzeli skrzyni, uradowali się, ujrzawszy ją. No, że znów Pan Bóg, Jego święta prawda, to Słowo Boże powróciło do ludu Bożego, ale to wszystko stało się właśnie na podstawie Pisma Świętego, na podstawie prawdy oprowadzonej, stało się jasne. I z tego powodu podczas tego żniwa jest powiedziane, że bardzo dużo nabyło radości. A sam najlepszy dowód, że my jesteśmy z tych, któryśmy się ucieszyli. Tylko co się dalej stało? Że niektórzy zaczęli zaglądać do środka tej Arki. Bo czytamy ten 6 rozdział, 19 i 20 werset mój ta. Ale pobił Pan niektóre z mężów Betsemicki, przeto i zaglądali w skrzynię pańską i pobił z ludu 50 tysięcy 70 mężów. Tutaj w starym tłumaczeniu jest 50 tysięcy 70. Inne tłumaczenie mówi 70 mężów. To jest niemożliwe, żeby tak dużo było pobitych. I plakał lud przeto, że Pan lud wielką porażką poraził. I rzekli mężowie z Betsemes, któż się będzie mógł ostać przed obliczem Pana Boga tego, świętego i do kogoż pójdzie do nas? Zaczęli zaglądać do Arki, do środka. A jak mówiliśmy, to było co? Wolno było zaglądać czy nie? Nie wolno było. Nastąpiła kara. Nie wiem, czy Filistynowie zaglądali, czy nie zaglądali. Być może zaglądali, Biblia nie mówi, ale ludzie niewierzący, jeżeli niewierzący, to wtedy Pan Bóg ich może tak nie karać. Kary dostawali inne, mniejsze kary dostawali. A natomiast Izraelici wiedzieli, że nie wolno zaglądać, a zaglądali, dlatego Pan Bóg tak dużo powiem. Świadomy grzech. Tak. Jakie lekcje byśmy się z tego nauczyli? Wiemy, że to podczas żniwa, podczas której obecności. Powiedzieć takim młody albo młokos. My, czy jesteśmy dłuższy czas, prawdzie, czy krótszy, nie wolno nam nikogo nigdy lekceważyć. Czy ktoś dopiero do prawdy przyszedł? Czy młody wiekiem jest, czy coś? Trzeba każdego zdania wysłuchać, bo pamiętajmy, że Pan Bóg nieraz przemawia nawet przez dzieci. No, wiemy, że Samuel, który służył później Panu, u Helego, to prawdopodobnie 7 lat, jak go matka oddała, i Pan Bóg przez to dziecko przemówił do starego kapłana, 90-letniego kapłana, powiedział tak, no, kiedy Samuel spał i naraz słyszy: Samuelu, Samuelu. On myślał, że go kapłan wola. Przychodzi, o to ja, co chciałeś? Ja cię nie wolałem. Idź, spij. Poszło to dziecko, drugi raz się położyło i słyszy znów: Samuelu, Samuelu. To przychodzi do kapłana. Ja cię nie wolałem, no ale ja słyszałem głos. Idź, spij. Ale kiedy po raz trzeci jeszcze to było, kapłan pomyślał, że to chyba głos Boży. I mówi: jeżeli ci będzie mówił jeszcze ten głos, to mówi tak: mów, Panie, sługa Twój słucha. I wtedy widzimy, Pan Bóg przez takiego dziecko wszystko powiedział, co się stanie w Izraelu i zarazem, co się stanie z tym domem Helego. I dlatego tutaj lekcja dla nas jest, żebyśmy nigdy nikim nie gardzili, bo tutaj, nawet tej, tutaj jest pokazane z tej właśnie skrzyni, że w jednym miejscu była około 40 lat, a może nawet ponad 40 lat, a w innym domu była bardzo krótko, a jednak było specjalne już błogosławieństwo Boże w tym domu. Czy ktoś z braci lub sióstr miałby jeszcze jakieś pytanie? Teraz o drugie, jakie było sprowadzenie Dawida, tej arki, już do domu Dawidowego. Druga księga Samuelowa, 6 rozdział, od 12 wersetu do 16 mówi. I oznajmiono królowi Dawidowi, mówiąc: głosaj Pan domowi Obededoma i wszystkiemu, co ma dla skrzyni Bożej. Wtedy szedł Dawid, wziął skrzynię Bożą z domu Obededoma do miasta Dawidowego z weselem. A gdy ci, którzy nieśli skrzynię, bracia widzą, że teraz nieśli skrzynię pańską, postąpili na 6 kroków, ofiarą wołu i barana tłustego. I skakał Dawid ze wszystkiej mocy przed Panem, a był Dawid obliczony w efod lniany. A tak Dawid i wszyscy w dom izraelski prowadzili skrzynię pańską z weselem i trąbieniem. No, a tam dopiero jest powiedziane, że Michał zgardził. I stało się, gdy skrzynia pańska wchodziła do miasta Dawidowego, że Michal, córka Saulowa, a żona Dawidowa, wyglądając oknem, a widząc króla Dawida ze wszystkiej mocy skaczącego przed Panem, zgardziła go w swym sercu. I co się tej żonie Dawida stało? Nie miała dzieci. Pan ją pokarał, że nie miała dzieci. A w Izraelu bezdzietna niewiasta to była. Jeśli na ramionach. Mamy się cieszyć, radować, ale pamiętajmy, że my ze siebie musimy coś wydać, jakoś ofiarę, jakiś ciężar, służąc Bogu. A służąc Bogu to nic innego, tylko służąc Chrystusowi. A służąc Chrystusowi to nic innego, służąc braciom. Tak Chrystus sam powiedział: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, to co? Przyjmuje tego, który mnie posłał, Boga. To jest taki porządek boski. Czy ktoś, bracie, lepsze miałby pytanie? To też w dalszym ciągu widzimy, skrzynia była przyniesiona i była wstawiona tam do pewnego pomieszczenia, ale w dalszym ciągu była pomiędzy takimi, jak tam jest powiedzę, zasłonami, kortynami, Biblia Gdańska mówi. I pewnego razu Dawid sobie siedział i tak powiedział, jak czytamy 2 Samuelowa, 7 rozdział, od 5 do 11 wersetu mówi tak. Nawet mówi ty, kiedy Bóg dał Dawidowi odpocznienie od wszystkich nieprzyjaciół, że mówi tak, rzekł król do Natana, proroka, oto proszę, ja mieszkam w domu cedrowym, a skrzynia Boża stoi między kortynami. Jak to wygląda? No ale od 5 wersetu Pan Bóg mówi tak. Idź a mów do sługi mego Dawida, tak mój Pan, i zalej mnie też zbudujesz dom ku mieszkaniu. Ponieważ mnie mieszkał w domu od dnia, którego wywiódł syn izraelski z Egiptu, aż do dnia tego, ale chodził w namiocie i w przybytku. I wszędzie, gdzie chodził, ze wszystkimi syny izraelskimi, i zalim słowo rzekł któremu z sędziów izraelskich, któremu rozkazał paść lud mój izraelski, mówiąc, czemu żeście mi nie zbudowali domu cedrowego? Przetoż teraz to powiedz, słudzę memu Dawidowi, tak mój Pan zastępu, jam Ciebie wziął owcarni od owiec, abyś był wodzem nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, gdzieśkolwiek chodziłem, i wygładziłem wszystkie nieprzyjaciele Twoje przed Tobą, i uczyniłem Ci imię wielkie, jako imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. I postanowił miejsce ludowi memu izraelskiemu i szczepie go, i będzie mieszkał na miejscu swym, i nie będzie więcej poruszony ani go więcej, synowi nieprawości trafić będą jako przedtem. Od dnia, którego postawił sędzie nad ludem moim izraelskim, i dam Ci odpocznienie od wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Przeto Ci opowiadać Pan, że On sam Tobie dom zbuduje. Dlatego, że Ty chcesz, pytał się mój tak, Dawid kiedyś sobie już siedział, dobrze mu się powodziło i mówi, jak to wygląda? To ja mieszkam w domu cedrowym, a skrzynia jakoś tak, nie pasuje. No i radzi się teraz proroka, prorok mówi, rób to w swoim sercu. Ale później Pan Bóg posyła proroka i idź, powiedz mu, że to się stało w swoim sercu, to ja nie wymagam. Czy ja kiedy któremuś sędziów powiedziałem? Czy Saulowi powiedziałem? Czy komukolwiek powiedziałem? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Ale pamiętaj, że to w swoim sercu tak się zrodziło, to wiedz, że Pan, ja Tobie zbuduję dom. I dlatego tutaj lekcja dla nas jaka by była? Proszę.
Zawsze kiedy Pan Bóg nasze chęci, to wynagradza.
Tak, jeżeli będziemy starali się właśnie służąc Bogu, na ile nas stać, służąc bracie, na ile nas stać. Dawid nie mógł tego domu zbudować, bo on był człowiekiem, prowadził wojnę. To nie, mi domu nie zbudujesz. Ale że ty masz takie dobre zamiary, to Pan oświadcza się, że Tobie dom zbuduje. Tak samo i dla nas może być taka piękna lekcja, że jeżeli będziemy się starali i bardzo się cieszę właśnie, że bracia tutaj od dlatego, żeby się razem zbierać, macie taki miły przybytek, no, że to wszystko myślę, że Pan błogosławi i jeszcze więcej będzie błogosławił. Ale największe błogosławieństwo to będzie tam, kiedy zbuduje Pan Bóg nam dom w niebieskich wiecznych. Jak już powiedziałem, że Dawid nie mógł zbudować domu odpocznienia, bo prowadził wojnę. A zbudował Salomon i wtedy skrzynia znalazła swój odpoczynek. Jak czytamy w 1 Królewskiej, 8 rozdziale, 6 do 9 wersetu mówi tak. Nieśli wtedy kapłani skrzynię przymierza pańskiego na miejsce jej, do wnętrznego domu, do świątyni świętych pod skrzydła cherubinów. Ale cherubinowie mieli rozciągnięte skrzydła nad miejscem skrzyni, a okrywali cherubinowie skrzynię i drążki jej z wierzchu. i pociągali one drążki tak, że widać było końce ich świątnicy, na przodku świątnicy świętej, ale nie widać było ich zewnątrz i tam, że były aż do dnia tego. I dalej my tak, nic nie było w skrzyni, tylko dwie tablice kamienne, które tam był stołem Mojżesz na Chorebie, gdy stanowił przymierze Pan z synami izraelskimi, gdy szli z ziemi egipskiej. Kiedy już Salomon zbudował świątynię, skrzynię wnieśli do tego miejsca najświętszego, drążki pociągali, mówiliśmy, co te dwa drążki przedstawiają, co nam przedstawiają te dwa drążki. Wiarę i nadzieję, tak, że te drążki było widać, będzie zawsze wiadomo, że Chrystus postępował wiarą nadzieją, Kościół postępował wiarą nadzieją, dlatego się znajdują w niebie, dlatego trzymali te. Tam już w tej skrzyni nie było innych sprzętów, tylko było dwie tablice. A co tam jeszcze oprócz tych tablic były, bracie Zisiu? Las karonowa, która zakwitła, co jeszcze? I wiadro z manną. Tego już nie było. Dlaczego tamtego już nie było? Tak, bo to jest stanie się faktem dokonanym. Wiadro z manną, manna nieśmiertelność przedstawia, otrzymaje stan natury nieśmiertelnej. No i charakter już będzie wyrobiony. To już tego niepotrzebne. Tylko pozostaną dwie tablice. Co te dwie tablice by nam przedstawiały, że pozostaną? Brat dziś odruchy. Tak, prawo Boże, które będzie powszechne i wieczne. Miłość Boga z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. To pozostanie prawem wiecznym i pomiędzy wszystkimi istotami ono istnieje i na ziemi to prawo będzie istniało. Dalszy los Arki nie jest nam znany. Wiadomo, kiedy Babilończycy zdobywali Jerozolimy, prawdopodobnie kapłani lub Jeremiasz gdzieś ją ukryli i do tej pory miejsce tej Arki nie jest znane. Nie jest ona znaleziona. Osobiście jestem przekonany, że kiedy Kościół wejdzie do chwały, Arka to zostanie znaleziona. Opieram się na jednym wersecie Pisma Świętego. To jest Księga Objawienia, 11 rozdział, a 19 werset mój to. Wtedy otworzony jest Kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza Jego w Kościele Jego i stały się błyskawice, głosy, grzmienie, trzęsienie ziemi, grat wielki. Myślę, że to jest sprzęt boski i Bóg nie pozwolił, żeby on był gdzieś zniszczony, a sam najlepszy dowód, że Babilończycy jak zabierali, wszystko jest wymienione, a Arka nie jest wymienione. Widocznie gdzieś była zachowana. I jeżeli zostały znalezione pisma z Qumran, prawda, te zwoje, czy jakieś inne rzeczy, przyjdzie kiedyś taki czas, że Arka zostanie znaleziona jako wielkie świadectwo, które reprezentuje Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy byłoby jakieś pytanie? Na tym koniec.
Nie ma tylko tyle zamyślenia.